Czy można jednocześnie kogoś chwalić i krytykować? W skrajnościach to niemożliwe, ale w centrum to całkowicie normalne. Dzisiaj skrytykujemy Jerzego Owsiaka i WOŚP w naszym programie, w którym tydzień temu go chwaliliśmy. Zapraszam na 11 odcinek Prawem i Rozumem. Witam Was serdecznie w 11 odcinku Prawem i Rozumem, w programie, który jest głosem Radykalnego Centrum w Waszym domu. Tradycyjnie już dziękuję wszystkim wspierającym patronom, którzy na platformie Patronite wspierają i pieniądzem, który jest ważne, żeby produkować jakościowo i żeby promować to, co się wyprodukowało, ale także radą. Już 3 lutego o godzinie 20 odbędzie się spotkanie online patronów, na którym będę szukał Waszej rady, w jaki sposób moją aktywnością, między innymi w tym programie, powodować, ażeby skrajności traciły na znaczeniu i żeby rozsądek, który tradycyjnie wiązany jest z centrum, rósł.
Audio felieton.
Dzisiaj chciałbym dla pewnego rodzaju równowagi spowodować, ażebyśmy pomyśleli, a co jeśli ci drudzy mają rację? A co jeśli jest tak, że ludzie, którzy na przykład z prawej strony krytykują na przykład Jerzego Owsiaka czy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, mają rację. W każdej krytyce jest jakieś ziarno prawdy. Oczywiście są takie krytyki, które są wyłącznie hejtem. Osobiście uważam, że to, co robi Telewizja Republika, co prowadzi do gróźb kierowanych pod adresem Jerzego Owsiaka, żadną krytyką nie jest. To jest po prostu jeden wielki hejt, który powoduje, że nawet tacy talibowie myśli, że wolność słowa jest bardzo, bardzo potrzebna. Zastanawiają się, czy nie przesadzają, jeżeli ktoś nadużywa tej wolności słowa. Ale chodzi mi o to, że są ludzie, którzy krytykują Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę za poglądy, za światopogląd. Co więcej, wydaje się, że te wszystkie pomysły, że tam właśnie w tej fundacji dzieje się coś bardzo nieprzejrzystego, że są problemy z ujawnianiem faktur, moim zdaniem to wszystko są bzdury. Już ostatnio napisałem, że gdyby WOŚP miał jakikolwiek błąd, jakąkolwiek nieprawidłowość w swoich rozliczeniach, to przez 8 lat rządów PiS na pewno zostałoby to wywleczone na widok publiczny i na pewno zostaliby zbiczowani przez tę władzę, która ich po prostu nienawidziła. Moim zdaniem to, że nic takiego się nie stało, jest najbardziej mocnym, racjonalnym dowodem, że WOŚP jest najbardziej przejrzystą, czy jedną z najbardziej przejrzystych fundacji w Polsce. I nie wierzcie wszelkiego rodzaju ludziom, hejterom, trollom internetowym, którzy uważają, że znaleźli coś, czego nie znalazła kontrola skarbowa przez 8 lat, albo nie znalazł minister, któremu podlega WOŚP, bo każda fundacja w Polsce zgodnie z ustawami podlega takiej kontroli. To jest bzdura. Moim zdaniem, gdyby było coś choćby małego, to ta chęć zniszczenia WOŚP-u, która była widoczna w wyrzuceniu z telewizji publicznej, by się zrealizowała. Byłoby z WOŚP-em tak samo jak z KOD-em i z tą aferą fakturową, która tam miała miejsce, która zmiotła tak naprawdę kierownictwo tej organizacji i właściwie obniżyła wartość publiczną tego, co ta organizacja mówi. Niestety. W związku z tym pytanie jest takie, czy jeżeli jest tak, że WOŚP krytykują hejterzy, a nieraz idioci, to znaczy, że za nic jej nie można skrytykować? Nie, wydaje mi się, jak powiedziałem, że jest pewien obszar, bardziej światopoglądowy, który jest widoczny w takiej krytyce prawicowej, konserwatywnej. Otóż chodzi o to, że w sposób oczywisty Jerzy Owsiak ma pewne poglądy, które mocno komunikuje. One są zawarte w tej słynnej frazie, która brzmi już w związku z orkiestrą od 30 lat, czyli rób ta, co chce ta. To jest oczywiście zawołanie rock'n'rollowe, które jest w tym sensie atrakcyjne, czy bywało przez długi czas atrakcyjne, ponieważ ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, przyzwyczajeni do reguł, zasad, ograniczeń, w pewnym sensie wyzwalają z siebie energię, dobrą energię, wtedy, kiedy mogą zrzucić te ograniczenia. To jest normalne, to jest prawo młodości i zawsze tak było, że zrzucenie tego, co wcześniej nas krępowało, dawało jakąś energię. I oczywiście to coś, to zrzucenie, tych okowów, jak gdyby tego, co nas krępuje, powodowało, że ta dobra energia się wyładowywała. Wielka Orkiestra była kontekstem, otoczeniem, ramą, w której po prostu ta wielka energia przekładała się na dobro. Natomiast można by było oczywiście z tej perspektywy prawicowej, konserwatywnej zastanowić się, co znaczy to rób ta, co chce ta. Bo To nie tylko Jerzy Owsiak używał takiego sformułowania. Długo, długo przed nim coś bardzo podobnego powiedział święty Augustyn. Coś podobnego, ale nie takiego samego. Święty Augustyn powiedział: kochaj i rób, co chcesz. Można by było zapytać, i tak pewnie nieraz pytają ci krytycy prawicowi, dlaczego tego kochaj nie ma w tym, co mówi Owsiak. Jest tylko rób, co chcesz. U świętego Augustyna to dawało pewnego rodzaju równowagę, to znaczy sytuację taką, w której z jednej strony była miłość, która jest pojęciem, nie, oczywiście nie chodzi tu o miłość romantyczną, uczuciową, ale o miłość chrześcijańską, o taką miłość, która obejmuje troską wszystkich, która jest odpowiedzialnością. A jeżeli masz to, jeżeli masz taką w sobie troskę, jeżeli obejmujesz wszystkich taką odpowiedzialnością, to właściwie możesz robić, co chcesz, dlatego że ona będzie to wszystko przenikać i będzie dawała coś bardzo wartościowego. Więc ktoś może zapytać, dlaczego u Jerzego Owsiaka jest rób, co chcesz, rób ta, co chce ta, bez tego elementu miłości. Gdybym miał na to odpowiedzieć, powiedziałbym, że cała orkiestra jest jedną wielką miłością. Jest dziełem miłości, nie ulega to wątpliwości. Także w sensie chrześcijańskim, bez względu na to, w co wierzą ludzie, którzy ją organizują. Problem jest taki, że współcześnie nasze słowa się wyrywają z kontekstów. I to, co daje ten kontekst, właśnie wielkie dzieło orkiestry, może nieraz się odsunąć na plan dalszy, a to rób ta, co chce ta, czyli pełna wolność, bez ograniczeń, jest na planie pierwszym. I tym czymś chciałbym się dzisiaj zająć, dlatego że mam wrażenie, że to rób ta, co chce ta, przegrywa z innym powiedzeniem, które jest ostatnio obecne w życiu publicznym. Przegrywa ze Szczęść Boże Grzegorza Brauna. Że ta dowolność w działaniu, która pewnie była atrakcyjna jeszcze jakiś czas temu, być może była atrakcyjna w latach 90., po tym, kiedy Polska w ogóle wychodziła z okowów, wychodziła z tyranii, wtedy, kiedy wolność, ograniczenie tych wszystkich przymusów, które na Polakach wisiały przez cały czas PRL-u, była zachwytem, była czymś, czym się zachłysnęliśmy. Natomiast teraz, kiedy minęło 30 lat, mam już pewne wątpliwości. Mam wątpliwości, czy ta wolność od, ta wolność, jak się nieraz nazywa, negatywna, ta wolność, która jest brakiem ograniczeń, jest dalej tak samo atrakcyjna, w szczególności atrakcyjna dla młodzieży. Ten rozdział, czy ta dystynkcja, żeby ładnie powiedzieć, pomiędzy dwiema koncepcjami wolności, wolności negatywnej i pozytywnej, wolności od i wolności do, która obecnie moim zdaniem staje się bardziej interesująca, zwłaszcza dla młodych ludzi, pochodzi oczywiście od Izajasza Berlina, jego eseju chyba z roku 1958, Dwie koncepcje wolności. Ja o nich już kiedyś wspominałem, pozwólcie, że tylko przypomnę, na czym to się opiera, ten podział. Ta pierwsza jest łatwa do zrozumienia. To jest taka wolność, w którą najczęściej wierzymy i o której myślimy. Wolność od przymusu, wolność od nakazów, wolność, która jest moją ekspresją własną. Wolność słowa, czyli to, że nie jesteśmy cenzurowani, jest typowym przykładem wolności negatywnej. Kiedy wchodziliśmy w lata 90. po kraju, który był oparty na ograniczaniu wolności, który był państwem totalitarnym, ta wolność była niezwykle istotna. Ona się przejawiała w gospodarce, na przykład w kapitalizmie, gdzie można było prowadzić prywatne firmy, gdzie niebo było limitem tego, co ludzie gospodarczo chcieli robić, ale oczywiście także w innych obszarach, właśnie w obszarze wolności słowa, właśnie w obszarze wolności poruszania się, przemieszczania się. Ci, którzy pamiętają PRL, wiedzą, że wyjazd za granicę był trudny. Nie zawsze można było dostać paszport, paszporty były zatrzymywane, ludzie byli więzieni właściwie w granicach swojego własnego kraju. To był przymus, to nie była wolność. Nagle te granice się otworzyły. Najlepszym tego dowodem jest strefa Schengen, która jest strefą wolności od. Ale Berlin mówi oczywiście o wolności do i ona jest trochę trudniejsza do zrozumienia. To jest ta wolność, która mówi, w jaki sposób ja mam stać się najlepszą wersją siebie, w jaki sposób ja mogę znaleźć coś, co jest celem w moim życiu, w jaki sposób mogę doprowadzić do czegoś, co się nieraz nazywa samostanowieniem. No bo jeżeli nawet mam ogromną przestrzeń wolności, to przecież to nie wszystko, to nie daje do końca szczęścia. Jeżeli wyobrazimy sobie tę wielką przestrzeń wolności negatywnej jako ocean, no to cóż nam po oceanie, jeżeli nie możemy po nim żeglować? Jeżeli na przykład nie mamy środków, żeby kupić sobie łódkę. A nawet jeżeli mamy te środki, jeżeli nie mamy umiejętności, żeby ją poprowadzić. A dodatkowo, nawet jeżeli mamy i środki, i umiejętności, to co wtedy, kiedy nie wiemy, dokąd popłynąć, albo nie wiemy, czy warto gdzieś popłynąć. Więc ta wolność do... To jest taka wolność, która mówi, nie wystarczy tylko ta pierwsza część, przestrzeń wolności swobody. Potrzebne są jeszcze środki i cele, które można realizować na tym obszarze. I wydaje mi się, że jakby tak popatrzeć na historię i naszą polską, ale trochę też świata, od upadku Związku Radzieckiego, od roku 89, to jest do dzisiaj, to jest taki czas, kiedy najpierw mieliśmy czas wolności negatywnej. Wszyscy tak cieszyli się z tego, że tak dużo można, że to nam wystarczało. Ale z biegiem czasu wolność negatywna stała się jak powietrze, stała się czymś oczywistym, czymś, czego w ogóle nie potrafimy sobie wyobrazić, że może tego nie być. I coraz częściej zaczęliśmy mówić o wolności do. Właśnie o wolności polegającej na tym, że ma się środki. To jest jakiś taki też wymiar ekonomiczny, który zaczął być coraz ważniejszy. Ale także chodzi mi o aspekt moralny, etyczny, dotyczący właśnie celów, pewnego rodzaju wartościowych ruchów, które warto w tej sferze wolności wykonywać. Otóż samo rób ta, co chce ta, mówi tylko o wolności negatywnej. Oczywiście, jak powiedziałem, Jerzy Owsiak dobudowuje do tego kontekst, mówiąc pomagajcie. I to już jest wolność do, to już jest cel, który warto robić. Zamiast leżeć i przechodzić przez kolejną rolkę internetową, wstańcie, weźcie puszki i zbierajcie. Tylko, że ten kontekst, on nieraz od tego słowa się odrywa. I wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju troska. Mówię tutaj o normalnej części prawej strony, tej konserwatywnej strony, nie o hejterach, którzy mówią, jeżeli mamy tak wielką inicjatywę, jeżeli mamy tak ogromny autorytet także osobisty Jerzego Owsiaka, tak duży wpływ na młodzież, to czy to aby nie jest za mało mówić rób ta co chce ta? Może trzeba się zastanowić nad tym, co warto robić. Jeżeli popatrzymy na te badania dotyczące młodzieży, które są coraz bardziej powszechne, niestety tam widać tę bezcelowość, o której wielokrotnie mówiłem. To znaczy, że na pytanie, czy na radę rób ta, co chce, ta w pewnym sensie oni odpowiadają, ale my nie wiemy, czego chcemy. Nie wiemy dlatego, że po pierwsze nikt nam tego nie powiedział, a może bał się nam powiedzieć, dlatego że wtedy byłby okrzyknięty dziadersem albo boomerem, albo kimś, kto im mówi, jak mają żyć. Nie wolno mówić przecież drugiemu, jak ma żyć, czyli trzeba mu zostawić wyłącznie wolność negatywną i pozwolić mu samemu wybierać. A co wtedy, kiedy on wybierać nie umie albo nie chce? Czy to jest dobre życie, którym po prostu ktoś patrzy tylko na ten obszar wolności, ale nie potrafi z niego korzystać, nie wie co zrobić i zapada się w bezcelowość swojego życia? Wydaje się, że jest to problem. Dlatego pozwoliłem sobie właśnie powiedzieć, że kiedy patrzę na to, jaką przewagę, jakiego rodzaju przewagę także polityczną, czy jak zyskuje politycznie, na przykład Konfederacja, to zaczynam się zastanawiać nad tym, czy to szczęść Boże Grzegorza Brauna nie zaczyna wygrywać z tym rób ta co chce. Bo co znaczy to szczęść Boże? Ja nie wchodzę teraz w to, czy ono jest szczere. Moim zdaniem to jest jeden wielki teatr. Grzegorz Braun akurat na teatrze się zna i myślę, że go bardzo dobrze wykorzystuje. To szczęść Boże jako zawołanie Brauna to jest zawołanie, które mówi wróćmy do korzeni, wróćmy do tradycji, wróćmy do religii. Nie wyśmiewajmy tego. To coś, co było kiedyś jest wartościowe. Potrzebujemy tego. Potrzebujemy struktury, potrzebujemy jakiegoś takiego rusztowania moralnego, potrzebujemy zasad. To jest coś, co jest bardzo ważne. I okazuje się, że to jest skuteczne. Młodzi ludzie, trochę tak jak Artur Stanga Mrożka, szukają tego. Ten Artur jest dla mnie zawsze i zawsze będzie symbolem kogoś, kto został urodzony w czasie, kiedy już wolność negatywna została zdobyta. Jego rodzice spowodowali, że żył w świecie wolności. Jego rodzice hipisi wychowani w latach 60. XX wieku. I on szukał tej struktury. Szukał tego szczęść Boże. Nie potrzebował rób ta, co chce ta. I nie mógł tego nigdzie znaleźć. W związku z tym teraz, moim zdaniem, młodzi ludzie mają trochę podobnie. To znaczy to szczęść Boże Brauna, ta jego teatralność jest dla nich w jakimś sensie atrakcyjna. Oni podziwiają taką stanowczość, o której tu wielokrotnie mówiłem. Wzrastające notowania Mencena wskazują, że oni w pewnym sensie podoba im się na przykład taka zasadniczość, którą widać w podniesieniu, nie wiem, do sprawy aborcji, czy do kwestii Ukraińców, którzy są w Polsce. I nie przeszkadza im jakaś taka sprzeczność wewnętrzna w tym, co mówi Konfederacja, która jednocześnie pozuje na talibów i wolnościowców. To jest w ogóle niesamowite. Ten konflikt jak gdyby w ogóle nie jest zauważalny. Ale tak bardzo często jest z myśleniem ideologicznym, że tam sprzeczności nie przeszkadzają. To znaczy raz się myśli o jednym, raz się myśli o drugim. Nie łączy się tych spraw ze sobą. To jest, słuchajcie, zadziwiające, bo mogłoby się wydawać, że ta wolność od jest tak atrakcyjna, że nic jej nie przebije. A tu i nagle okazuje się, że te ograniczenia, to co się nakłada na tę wolność, te zasady, tak jak dla Artura w tangu były ważne, tak samo tutaj są ważne. Zobaczcie, że takie kreowanie się na kogoś, kto popiera zasady reguły, normy staje się coraz bardziej atrakcyjne politycznie. A to szczęść Boże Brauna staje się coraz bardziej atrakcyjne politycznie, a to rób ta co chce ta sprawia wrażenie trochę pustego w pewnym sensie i także niebezpiecznego, dlatego że wydaje się atrakcyjne, a już nie jest. Popatrzcie na Stany Zjednoczone. Tam wygrywa Trump, który znowu pozuje tak jak Brown na kogoś surowego, na kogoś, kto szanuje dawne tradycje, dawne zasady, chce wrócić do tego, co było kiedyś. Ta nostalgia jest bardzo ważnym elementem takiego myślenia konserwatywnego. Znowu, nieważne, że to wszystko jest udawane. Nieważne. Chodzi o to, że to jest element, który dla tych ludzi, którzy to oglądają, jest ważny. I ten człowiek, który bardziej wygląda właśnie na surowego ojca rodziny, wygrywa z Kamalą Harris, która jest bardziej podobna do koleżanki, albo próbuje udawać koleżankę z klasy tych młodych ludzi. Tak? Słucha Taylor Swift, prezentuje się jako osoba wyluzowana, a tutaj przychodzi dziadek, ktoś o wiele od niej starszy, i wygrywa politycznie. Zresztą w relacji pomiędzy Brownem a Jerzym Owsiakiem jest coś niezwykłego. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, że oczywiście Jerzy Owsiak jest o wiele starszy od Grzegorza Brauna. Pomyślelibyście o tym? Ten facet, który biega z gaśnicą, jednak staje się jakby bardziej popularny niż Rockman w czerwonych okularach, który biega z mikrofonem. Wystarczy spojrzeć na polski TikTok, który kształtuje przyszłych wyborców. Dlaczego tak jest? No bo dlatego, że on się prezentuje, ten Brown, jako staruszek, a Jerzy Owsiak prezentuje się jako ktoś młodszy. To nie działa. Działa ta tradycja, działa ta historia, działa to wszystko, co dla ludzi jest ważne, właśnie dlatego, że jest odmienne. Ta surowość w pewnym sensie jest dla nich atrakcyjna. Co to oznacza? To oznacza, że słuchajcie, w świecie postępowym ludzie zaczynają się zastanawiać, a może my też musimy zacząć trochę jednak mówić innym, jak mają żyć. Ale im to do końca nie wychodzi, bo to jest niezgodne jakby z DNA ruchów postępowych. Słowo, jest takie słowo na P, które jest słowem, czy było słowem zakazanym wręcz, można powiedzieć, wśród postępowców. To jest słowo paternalizm, czyli właśnie mówienie innym, jak żyć mają, co mają robić, w jaki sposób mają postępować. Otóż okazuje się, że to mówienie staje się jednak coraz bardziej popularne. Mimo, że niby nie wolno, no ale jak widać trzeba, bo ten liberalizm skrajny, postępowy, głównie lewicowy, dochodzi do wniosku, no że jednak ludziom nieraz trzeba powiedzieć, co mają robić, bo mogą być po prostu niemądrzy i mogą robić rzeczy złe. Cass Sunstein, który jest wybitnym prawnikiem, ale taką osobą odpowiedzialną za budowanie polityk też w zakresie regulacji i prawa, on był doradcą Baracka Obamy, napisał książkę, która na polski została przetłumaczona jako Impuls. Jak podejmować dobre decyzje w swoim życiu, dobre decyzje dla swojego zdrowia. No słuchajcie, to jest już książka, która mówi, że jednak chcemy sobie jakoś radzić. Ale właśnie te rady, które płyną ze strony postępowych myślicieli, one nie są takie jak rady Brauna czy Mencena. To są takie rady, które są bardzo delikatne. One mniej więcej mówią, nie możemy ci nakazać, dlatego że wtedy ograniczymy twoją wolność negatywną. Możemy dać ci impuls, możemy cię popchnąć człowieku w jakąś stronę. W jaki sposób możemy cię popchnąć, pisze Sunstein? No na przykład w taki sposób, że uważamy, że powinieneś oszczędzać na swoją emeryturę. No ale jeżeli będziesz całkowicie wolny, no to nie będziesz oszczędzał, tylko będziesz wykorzystywał pieniądze tu i teraz, no a potem będzie bieda. W związku z tym na przykład stworzymy dobrowolny plan emerytalny, ale taki, w którym jakby zasadą jest to, że jesteś w nim zapisany i masz tylko opcję wyjścia. A ponieważ wiemy, że jesteś leniwy, to raczej z niego nie wyjdziesz. Dlaczego dobrowolny plan emerytalny nie może polegać na tym, że nie jesteś zapisany, a opcją jest zapisanie się? No bo wtedy pewnie znowu byś nic nie zrobił i nie byłbyś zapisany. Więc tym drobnym impulsem, zmianą preferencji, to znaczy zamiast opcją, jako opcję prezentować ci zapisanie się, jako opcję prezentujemy ci wypisanie się, powodujemy, że większość zostaje w takim planie emerytalnym. Czy to jest wolność? No nie, bo to jest wykorzystanie ludzkiej słabości. Ostatecznie ten człowiek oczywiście będzie miał lepiej, będzie ubezpieczony, będzie miał emeryturę, no ale to jest paternalizm. Nazywa się go paternalizmem miękkim. Tak samo nie będziemy ci mówić, że masz się zdrowo odżywiać, bo to nie wypada w świecie postępowym, no bo to jest narzucanie wizji życia, Ale na przykład zrobimy tak, że w sklepie, to jest też przykład Sunsteena, zdrową żywność będziemy pokazywali na wysokości twoich oczu, także jak wchodzisz, żeby się widział, zobaczył i kupił, a niezdrową będziemy chować. Trochę tak jak ograniczamy dostępność pornografii dla dzieci w kioskach i nieładne gazety są zawsze wysoko, w taki sposób, żeby one nie dosięgnęły i żeby jednak w ogóle nie wiedziało o ich istnieniu, to ciebie też trochę potraktujemy jak dziecko, tylko w zakresie zdrowej żywności. Wejdziesz, zobaczysz zdrową żywność, kupisz i ją zjesz. Będzie ci się wydawało, że ty dokonałeś tego wyboru, ale to nie jest do końca twój wybór. To też jest paternalizm miękki. To też jest nakaz, to też jest pewnego rodzaju rozwiązanie, które powoduje, że ty robisz to, co chcemy, mimo że tego tobie nie zarzucamy. No i teraz pytanie, czy czasami nie będzie tak, że z tym paternalizmem miękkim, który jest jakąś szczeliną w tamie jednak, w tym przekonaniu, że wolność negatywna jest najważniejsza, że jednak trzeba ludziom ustalać standardy, ustalać normy, zasady, cele, czy nie będzie tak jak, nie wiem, z socjalizmem z ludzką twarzą, który doprowadził do upadku komunizmu. Chciano go trochę poprawić, ostatecznie okazało się, że się poprawić nie da i on się powoli, powoli po prostu rozpadł. Może tutaj będzie też tak, że ludzie postępowi pomyślą, no może jednak trochę paternalizmu byłoby dobrze wprowadzić, no ale jak już go trochę wprowadzą, to pójdą dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej i upodobnią się do osób o poglądach konserwatywnych. A może będzie tak, że ci, którzy są konserwatywni, dzwonią czy uznają, że wygrali, dlatego że powiedzą, zobaczcie, nawet ci, którzy są postępowi, uważają, że pewne zasady są potrzebne. Zwłaszcza, że następnym ruchem jest pytanie najtrudniejsze. Jeżeli paternalizm w zakresie zdrowia, w zakresie ubezpieczeń jest możliwy, to czy jest być może potrzebny i możliwy także paternalizm moralny? Może trzeba ludziom pomagać podejmować decyzje moralne dotyczące tego, jak mają żyć w aspekcie instytucjonalnym. Na przykład otwarcie rozmawiać i promować to, że życie w związku stabilnym, opartym na wierności, jest ważniejsze niż wolność seksualna. Że może tutaj właśnie człowiek potrafi się właściwie samozrealizować, czyli osiągnąć tę wolność do, a nie tylko tam, gdzie jest wolność od. Wolność od ograniczeń związanych ze związkiem stałym, z małżeństwem, z jakąś moralnością życia w takim związku. To już jest trudne do pomyślenia, no ale właściwie, jeżeli powiedziało się A, czyli paternalizm miękki, to może trzeba powiedzieć B. Może musi być także paternalizm twardszy. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Obecnie moim zdaniem jest trochę tak, że z jednej strony strona postępowa uważa, że trochę tego paternalizmu potrzebujemy, bo ludzie nie zawsze potrafią podejmować sensowne decyzje. Z drugiej strony broni się, wierząc w te ideały, zwłaszcza ideały lewicowe, o tym, że nie ma wielkich opowieści moralnych, że nie ma wielkich zasad, każdy powinien żyć po swojemu, powinien być swoim sterem, żeglarzem i okrętem. Może, że jednak to pęka, że jest jakieś przekonanie, że tutaj coś musi się zmienić. Mimo to, że to się zmienia i mimo to, że ludzie o poglądach postępowych są cały czas dominujący moim zdaniem, na przykład w mediach, czy na uniwersytetach i u nas, i w Stanach Zjednoczonych, to ci, których nazywamy suwerenem, coraz bardziej przesuwają się w stronę prawicową, konserwatywną. To widać przy urnach, to było widać w Stanach Zjednoczonych. Ponownie elita postępowa, elita nie potrafiła zrozumieć, jak doszło do tego, że wrócił Trump. U nas niestety może być tak samo. Mówię niestety, dlatego że ci, którzy wracają z tymi wartościami konserwatywnymi, to nie są ci, których ja uważam za wartościowych konserwatystów, tylko bardzo często przemocowcy i hejterzy. Tak niestety jest, takie z tym ryzyko się wiąże. Mimo to w przestrzeni publicznej mamy, mimo tego paternalizmu miękkiego, mamy ciągłe komunikaty, słuchajcie, życie w pełnej wolności jest całkowicie okej. Nie trzeba słuchać starych zabobonów, nie trzeba słuchać starych zasad. No i wtedy przychodzi Grzegorz Braun i mówi szczęść Boże. I on na tym zyskuje, bo wokół siebie nie ma młodych ludzi, którzy potrzebują wolności negatywnej. Mają jej aż zanadto. Oni potrzebują struktury dla tej wolności, celów, zasad i on je im daje albo udaje, że je im daje. Mi się nieraz wydaje, że właśnie ta promocja wolności od, która jest naprawdę wszędzie widoczna, zwłaszcza w naszych mediach, to jest takie trochę nawoływanie, żeby być wolnym od przepisów w ruchu drogowym. To znaczy, no one też przecież ograniczają. Zapinanie pasów ogranicza. Kiedyś jakiś człowiek złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że zapinanie pasów ogranicza jego wolność. Ogranicza wolność negatywną od, bo go do czegoś przymusza, ale nie ogranicza wolności do życia, do tego, do bezpieczeństwa, do tego, że jeżeli przydarzy mu się wypadek, to będzie funkcjonował. Więc postępowcy w pewnym sensie krytykują paternalizm moralny i zasady moralne trochę tak, jak gdyby krytykowali prawo o ruchu drogowym. A tutaj Grzegorz Braun przychodzi i mówi, że trzeba jeździć zgodnie z zasadami. że trzeba przestrzegać tych wszystkich przepisów, które są odrzucane. Tylko że potem mówi, że wprawdzie trzeba ich przestrzegać, ale skręcać trzeba tylko w prawo. I to jest największe ryzyko tego, że miękki paternalizm postępowców przegra z twardym paternalizmem prawicowców.
Sanatorium Chorych Myśli.
Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl najzdrowsza ze zdrowych. Myśl piękna, myśl, którą warto przypomnieć, zwłaszcza w czasie, kiedy obchodzimy 80. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz. Wiecie, to jest dzień, który zawsze powoduje ogromną refleksję i zawsze każe myśleć o tym, co się dzieje wtedy, kiedy jednak wolności tej negatywnej, wolności od zabraknie. Wtedy, kiedy pojawi się przymus, kiedy pojawi się agresja, wtedy, kiedy pojawi się coś, co jest wolą zabijania innych. Wielką tragedią tego, że te naruszenia wolności już nie robią takiego wrażenia na nas, jest to, że ludzie mają krótką pamięć. Ludzie myślą, że to jest historia, która nigdy się nie powtórzy. Ona może się powtórzyć. Prawnicy wiedzą o tym, że może się powtórzyć, dlatego tak reagują, kiedy ludzie w państwie zaczynają głosować na skrajną prawicę, na ludzi, którzy zwalczają wolność od. Dzisiaj w felietonie mówiłem o tym, że oni są bardzo sprytni, że potrafią udawać, że te wartości są dla nich ważne po to, żeby władzę zdobyć. Później natomiast korzystają z tej władzy w taki sposób najczęściej, ażeby tę wolność zniszczyć. To, co zdarzyło się ponad 80 lat temu w nazistowskich Niemczech, tego dowodzi. Natomiast oczywiście ta smutna historia, no bo wyzwolenie było wyzwoleniem, ale ono ukazało bestialstwo tego, co wcześniej się działo. Ta smutna rocznica powinna także nas skłaniać do czegoś bardziej, nie wiem nawet jak to nazwać, istotnego dla naszego życia w przyszłości. To znaczy patrzymy w przeszłość po to, żeby się uczyć i żeby przyszłość lepiej organizować. I dzisiaj w sanatorium chciałem wam przytoczyć myśl kogoś, kto jest wyjątkowym świadkiem takich czasów. To jest człowiek, który nazywa się Elie Wiesel, czyli człowiek, który przeżył Auschwitz, a później bardzo dużo zrobił dla pamięci, między innymi w Stanach Zjednoczonych, tego, ażeby nikt o Auschwitz nie zapomniał. Stracił swoją rodzinę w obozach koncentracyjnych, w niemieckich obozach koncentracyjnych. I ten człowiek, jak wielu innych, którzy przeżyli, zadziwił świat w pewnym sensie nie tylko swoją mądrością, ale jakimś takim optymizmem ludzkim dotyczącym tego, że skoro udało się przezwyciężyć to piekło, to być może dobro jest możliwe. I ta myśl, którą chcę wam dzisiaj przedstawić, to jest myśl, która zawsze mnie bardzo porusza, która pokazuje w dużej mierze, w jaki sposób walczyć o to, ażeby to Auschwitz się nigdy nie powtórzyło. Elie Wiesel mówi tak: przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Przeciwieństwem sztuki nie jest brzydota, lecz obojętność. Przeciwieństwem wiary nie jest herezja, lecz obojętność. A przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna myśl. Zobaczcie, co ten człowiek tutaj robi. On mówi tak: przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść. Dlaczego? Dlatego, że nienawiść to jeszcze jakaś emocja. To jeszcze coś, co pokazuje, że nam zależy. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, czyli sytuacja, kiedy machamy ręką. Kiedy mówimy, nie, nie, to już w ogóle nie ma co zbierać. Nic nie jest tutaj warte mojego bycia, mojej troski. Nie ma już emocji, nie ma już nic. Obojętność jest czymś, co jest najstraszniejsze w tej sytuacji. Dlaczego przeciwieństwem sztuki nie jest brzydota, ale obojętność? Dlatego, że sztuka umiera wtedy, kiedy nie budzi żadnych emocji. Coś może być brzydkie, ale możemy wobec tego przejść obojętnie. Mówi się, że bloki z wielkiej płyty są brzydkie i przechodzimy obok nich obojętnie. To nie jest sztuka. Ta obojętność jest przeciwieństwem, dlatego że to jest sytuacja, w której to coś, co powinno budzić emocje, co powinno zmuszać do myślenia, już nie działa. Religia? Podobnie. Wydawałoby się, że przeciwieństwem religii jest herezja, ale jeżeli ktoś się sprzeciwia i głosi poglądy inne, to znaczy, że jeszcze mu zależy, że jeszcze walczy, że jeszcze chce poprawić. Tak jak Jan Hus albo Luther, albo ktokolwiek inny, jeszcze kocha w pewnym sensie te wartości i dlatego proponuje, żeby inaczej je realizować. Oczywiście to budzi opór, ale to jest jeszcze jakaś walka myśli, to jest jeszcze jakieś zaangażowanie. Współcześnie jest dokładnie tak samo. To nie jest tak, że przeciwieństwem religii jest herezja, jest niezgadzanie się z nią. Przeciwieństwem religii jest obojętność. To znaczy sytuacja, w której już wszyscy mają tę religię w nosie, już nikt nie traktuje jej jako ważnego głosu w publicznej dyskusji. I tak się niestety przez błędy Kościoła coraz bardziej dzieje. No i wreszcie przeciwieństwem życia nie jest śmierć, lecz obojętność. To jest na pewno ta najmocniejsza część tej myśli, kiedy Elie Wiesel myślał o tych, którzy byli obojętni. O tym mówi bardzo dużo ludzi, którzy przeżyli obozy, kiedy mówią, ta obojętność jest najgorszą sytuacją, jaką można sobie wyobrazić. Bo jeżeli jeszcze właśnie ktoś umiera za coś, to często robi to dlatego, że mu zależy, dlatego, że ma jakiś cel. Natomiast jeżeli jest już obojętny, to już nie ma dla niego żadnego ratunku. Wiele osób, w tym Viktor Frankl, mówiło, że ci, którzy przeżywali to piekło, dzielili się na dwie grupy. To znaczy ci, którzy byli w tym piekle, dzielili się na dwie grupy. Tych, którzy wierzyli i mieli cel i tym nieraz udawało się przeżyć. I tym, którzy tracili ten cel i stawali się obojętni i ci umierali. Wiecie, kiedy myślę sobie o swojej dziedzinie, mojej zawodowej dziedzinie, czyli o prawie, o praworządności, myślę sobie, że ta myśl Wiesela pasuje właściwie do wszystkiego. Ktoś może powiedzieć, że przeciwieństwem praworządności jest też obojętność, czyli sytuacja, w której ludzie łamią zasady i nikt nie staje i nie mówi tak nie wolno. To są rzeczy, które są absolutnie kluczowe. Nie być obojętnym. To jest nieprawdopodobne, jak w tej myśli udało się to uchwycić i jak bardzo to jest głębokie i mądre we wszystkich obszarach naszego życia. Więc dzisiaj Elie Wiesel i jego twierdzenie, nie bądźcie obojętni, dlatego że jeżeli jesteście obojętni, to jest coś, co sprzeciwia się wszystkiemu, co wartościowe. I sztuce, i religii, i życiu, i miłości. Piękna myśl, zachowajcie ją dla siebie, mam nadzieję, że będzie dla was interesująca.
Prawem i rozumem.
Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. W felietonie mówiliśmy o tym, dlaczego istnieje niestety ryzyko, że rób ta co chceta Jerzego Owsiaka przegra ze Szczęść Boże Grzegorza Brauna. To znaczy, że świat promujący wyłącznie wolność negatywną, wolność od przymusu, wolność wielkiej przestrzeni, w której wolno wszystko, przegra z ludźmi, którzy dostrzegają to, że zwłaszcza młodzi współcześnie potrzebują struktury, potrzebują zasad i norm. I nieraz udając, że niosą im te zasady, ta druga strona niestety wygrywa. Staje się coraz bardziej popularna. Nie nowoczesność, nie luz jest bardzo atrakcyjny, ale nieraz właśnie staroświeckość, to co dawne, to co kiedyś porządkowało świat. To moim zdaniem jest dosyć duże niebezpieczeństwo. Pokazała to wygrana Trumpa, staruszka nad młodszą o wiele Kamalą Harris w Stanach Zjednoczonych. Wygrana groźna moim zdaniem dla Stanów Zjednoczonych i dla świata. W Sanatorium Chorych Myśli za to absolutny przebój intelektualny, wielka myśl, którą sformułował Elie Wiesel, który mówi o tym, żebyśmy nie byli obojętni, mówi o tym w sposób piękny. Mam nadzieję, że wy także się tą myślą zachwycicie. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj, dziękuję patronom jeszcze raz za wsparcie. Wasze nazwiska są w opisie pod tym filmie. Wy nie jesteście obojętni, to jest dla mnie bardzo istotne. Pozdrawiam was serdecznie i do następnego razu.